Jeśli chodzi o właśnie moje świadectwo, no to właśnie ono jest pełne znaków czasu, jak ja to nazywam. Powiem więcej teraz, czym jestem dłużej w mile i czy tak, tym więcej jakby też dostrzegam tych znaków czasu i tych Bożej opatrzności, o której tak często mówimy w Kościele. Tutaj jak wysłuchiwałem poszczególnych konferencji, też mogę się odnieść do tej konferencji. W odniesieniu właśnie, ksiądz profesor Janusz powiedział, w odniesieniu właśnie do obrazu, że obraz jest bardzo istotny. Tak, on jest najbardziej istotny, bo kiedy zaczęły dziać się pierwsze cuda, informowałem księdza biskupa o tych cudach. Ksiądz biskup bardzo mądrze mi powiedział, roztropnie, gdzieś to zapisuj, zostaw to w swoim sercu, tego nie rozgłaszaj. No ja tego nie rozgłaszałem. Dziwiłem się, że przybywali nowi pielgrzymi, było ich coraz więcej. Bardzo prosto wam powiem, można sobie wyobrazić, jak to się szybko też w tych kategoriach znaku czasu rozrosło. Jak przyszedłem na parafię, była jedna msza święta w parafii o godzinie 11, tak zostało, ale uwierzcie mi, był parking, na parkingu było 12 samochodów, było około 60 osób na mszy świętej. W pierwszej piątki były 5 osób w kościele. Oczywiście to jest bardzo mała parafia, bardzo mała i rozległa, ale w tej chwili na pierwsze piątki jest, ostatni pierwszy piątek to było około 1000 osób. W niedzielę przyjeżdża około 1000 pielgrzymów. Widzimy, jak serce Jezusa rozwija parafię, jak błogosławi, jak daje wielkie łaski dla naszej parafii. Dlatego też jest to niesamowite i to tak właśnie jest taki dowód namacalny, bez rozgłosu większego, w sumie z mojej strony żadnego, też mamy takie właśnie owoce. Odnośnie właśnie jeszcze tutaj słów księdza profesora o tym obrazie, istota obrazu. Był taki motyw, moment w takim moim życiu kapłańskim, że no dlaczego te cuda zaczęły się dziać akurat kiedy ja tutaj przyszedłem? Czemu wcześniej tych cudów nie było? Też nie wiem dlaczego. Oczywiście już teraz trochę więcej wiem, mogę też o tym świadectwem podzielić. Ale co zauważyłem? Kiedy miałem takie zwątpienie, czy ja sobie nie wymyślam dosłownie, bo to były takie znaki czasu, że w ogóle można było o każdym przypadku, który się tam wydarzył, jakiś film oddzielny nakręcić, jak to wszystko Pan Bóg sobie układał. No i Jezus dał mi od razu pocieszenie. Pamiętam, był taki telefon do mojego przyjaciela, kapłana, co tam słychać właśnie w terenie. No i słyszałem informację, a daj spokój księża, mówię, że to sobie wymyślasz. Ja mówię, ja sobie wymyślam. Mój Boże, czy to prawda? I Pan Bóg mnie pocieszył momentalnie. To była niedziela. We wtorek mam telefon z koła, spod Poznania, dzwoni kobieta, taka staruszka, już mówi, proszę księdza. Była moja kuzynka na pogrzebie, tam przy granicy. No to było akurat, to były to kary, mój brat był tam proboszczem i tam ksiądz poruszył temat właśnie obrazu z Milejczyc. Ja sobie przypomniałem, jak mój mąż mówił o swoim ojcu, który był ułanem, a pochodził właśnie z Milejczyc, no tu koło Poznania, tu Milejczyce i mówi, że uległ wypadkowi, bo robił taki pokaz jazdy na koniu ułański, uległ wypadkowi i w tym momencie dał nam mszę świętą, a lekarze powiedzieli wprost, żegnajcie się z tato, bo on umiera, on już z tego nie wyjdzie, potem przy świętej z tego wyszedł. Później trafił do MSWiA, do Warszawy na rehabilitację i napisał list. Ja ten list mam. Ja mówię, wie pani co, pani mi z nieba spadła, bo mówił, że ja sobie wymyślam, daję pani ten list. Ona mi go przysłała, bo nie wiedziała, co z nim zrobić. I w tym liście jest opisane właśnie te wszystkie wydarzenia w odniesieniu właśnie do tego, że dał później nam mszę dziękczynną i on wyszedł z tego cały i zdrowy. Czyli widzimy, były to właśnie, o co mi chodzi, były te cuda, tylko one były sporadycznie wtedy, gdy ktoś się przed tym obrazem modlił. To jest ciekawe. Później przyszła do mnie kobieta, za chwilę dosłownie parę dni później, mówi, proszę księdza, ja pochodzę z tej miejscowości, tu mam groby na cmentarzu. Ja księdzu muszę coś powiedzieć. Byłem dzieckiem, miałem 4 latka, zachorowałam na szkarlatynę, 4 nas była. Nie było taty, była mama, no i my, no i wszyscyśmy zachorowali. Moja mama mówi, no bieda, no bo wiadomo, nie było tak jak teraz takich możliwości zarobkowych. Weź tu utrzymaj rodzinę, 4 dzieci małych. I mama, pamiętam taki obraz dzieciństwa, jak mama leżała krzyżem przed tym obrazem i jednego dniaśmy wszyscy wyzdrowieli. Widzicie? Czyli w tamtych czasach, kiedy ten obraz był taki jakby, nie było o nim głośno, była taka wyrwa, była cisza o nim, to mam takie świadectwa, te dwa na pewno, które mówią o tym, że jeżeli ktoś się modlił przed obrazem, tym właśnie w Milejczycach dostępował łaski. Czyli to się potwierdza to, co powiedział ksiądz profesor. że obraz jest najbardziej istotny. Nie figura, ale obraz. I myślę, że dlatego może to miejsce jest o tyle cudowne, znaczy na pewno jest cudowne, bo nie ulega wątpliwości, bo na początku pierwsze trzy takie łaski, takie cuda, cudowne wydarzenia dała nam Matka Boża. Co się okazuje? Ta Matka Boża, ten obraz, który przetrwał, który jest w kościele, też był sunący łaskami jeszcze wcześniej przed tym obrazem, okazuje się. Jest tam taka srebrna sukienka, jakby moja pierwsza myśl poszła do tej srebrnej sukienki. Nie, Boże, jest tu srebrna sukienka. Przyszła kobieta, płacze, syn uległ wypadkowi, lekarze dają tylko 2% szans na przeżycie, a jeżeli przeżyje, to będzie roślinko, niech ksiądz coś robi. Ja sobie myślę, no kobieta sama wychowuje dzieci, dramat, bieda, wie pani co, jest srebrna sukienka, zacznę modlić się do Matki Bożej, bo może to było miejsce kiedyś święte, cudowne, może Matka Boża da łaskę. I tak było. I takie pierwsze trzy cuda mocne, to była właśnie Matka Boża, a później taka już ludzka doszła jakby rzecz, że miałem możliwość oddania ołtarzy do renowacji. I pierwsza myśl była taka, że no Matkę Bożą oddaję, no bo ona daje łaski. Ale Matka Boża wskazała na Chrystusa. Niech mój syn idzie pierwszy. Zróbcie wszystko, co wam powie mój syn, jak czytamy w Ewangelii. I w tym momencie mówię, dobrze, Panie Jezu, ty sobie idź. Ja dostaję Matkę Bożą, bo ona daje mi cuda. Ale kiedy on wrócił właśnie, Panie Jezu, po renowacji, 30 listopada 2019 roku, to ksiądz Zenon Czumaj przeglądał sobie archiwa w pierwszym tygodniu grudnia, czyli parę dni później, i znalazł wpis mówiący o tym obrazie. I zgadaliśmy się na rekolekcjach, dokładnie 22 grudnia 2019 roku, w Grodzisku. On prowadził rekolekcje, ja tam byłem na obiedzie i mówi, tam myśmy się zgadali na temat tego obrazu. I pyta się, a kiedy ty go odnowiłeś? Ja mówię, no wrócił 30 listopada. Ty wiesz co, a ja pierwszego? W pierwszych dniach grudnia taki wpis znalazłem w archiwum. I ja już wtedy wiedziałem, skąd te łaski płyną, że Matka Boża łaski nam daje, prowadzi do Chrystusa, i zaczęliśmy ten obraz omadlać. I powstał taki efekt kuli śnieżnej, dosłownie kuli śnieżnej. Tych łask jest bardzo, bardzo dużo. One często są na zamówienie. Nawet powiem tak troszeczkę z humorem, że ja jestem przerażony, wiecie? Bo czasami jest tak, że Jezus musi mnie wysłuchać. Bo jak ja mówię do człowieka, nie martw się, będzie dobrze, będzie zdrowy, tak jak ksiądz profesor powiedział, i on jest zdrowy. Później do mnie dzwonią, ksiądz uzdrowiciel, mówię, nie, absolutnie, nie. Czasami mam wielki problem z tym, co mam mówić, kiedy mam odczucia w sercu, bo wtedy ten człowiek staje się naprawdę zdrowy. Prosiłem Chrystusa, bo oczywiście w imię ludzi, przed tym obrazem, do Pan Jezus daj nam łaskę tego daru, i Pan Jezus przez 3 tygodnie, no, dosłownie modliłem się o dar poczęcia dla moich znajomych, Przemka i Marty. Później przychodzi mama z płaczem, mówi, przy księdza. Coś niesamowitego. Jest Marta w ciąży, a 7 lat się starali. Lekarze mówią, że już nie mogą mieć dzieci. Od tego się zaczęło tak naprawdę, jeśli chodzi o te łaski poczęcia, dary. Ale wróćmy do tego świadectwa jeszcze odnośnie tego obrazu, który jest najbardziej istotny teraz dla mnie, bo też można o tym dużo mówić. Dużo jest właśnie tutaj takich też elementów humorystycznych, ale co jest istotą tego obrazu? To jest właśnie teologia obrazu. To zostało mi jakby ukazane przez wielu księży, którzy przybywali do Milejczyc. Bardzo mnóstwo księży przybywa, dużo biblistów i jakichś takich właśnie znawców teologii z różnych dziedzin nauczania o Chrystusie. I co powstało? Teologia obrazu. Zobaczmy na ten obraz. Jest to obraz niesamowicie namalowany. Ja mówię nawet odważnie, że może jeden z najbardziej teologicznych obrazów, jak ja widziałem, bo jest ukazany Jezus jako dobry pasterz i on jest wzięty z motywu, któż z was, mając 100 owiec, kiedy zagubi mu się jedna, zostawi 99 na pustyni i pójdzie szukać tej jednej zagubionej, aż ją znajdzie. Co ciekawe, dzisiaj ja wam mówię, kochani, że ten obraz to jest obraz 13 obietnic. 12 obietnic serca Bożego, a 13 obietnica dobrego pasterza, aż ją znajdę. Mamy takie świadectwa w Milejczycach, gdzie odnajdują się ludzie po latach, gdzie się nawracają po latach. Mamy nawrócenia po 50 latach odnotowane i po 40 latach, takie największe. O nim zaraz wspomnę. Później widzimy owce. To jest ciekawe, właśnie badania trwały na temat tego obrazu. Nawet był taki pomysł, że może on z Francji tak przybył, tak się mówi teraz, w Hiszpanii czy Włoch. Ale obraz jest polski, bo owca to jest wrzosówka. Polska owca nizinna, to jest wrzosówka. Czyli już automatycznie owca wyjaśniła obraz, skąd on jest. Dalej, ta owca wrzosówka, jak spojrzymy na nią, ma oko ludzkie. Jest to symbol każdego z nas, który potrzebuje Chrystusa. Potrzebuje nawrócenia, przemiany serca. Doświadczyć potrzebuje Chrystusa. Popatrzmy dalej, uszy nastawione ma do słuchania. Jest to bardzo nieliczny motyw, może jedyny, ja szukałem w internecie, nie spotkałem innego, ale może są takie motywy, gdzie wszystkie uszy u owcy są ochlapnięte, opuszczone. Tu jest to uszy nastawione do słuchania. Czyli człowiek nawrócony to jest w Jezusa wpatrzony. Człowiek nawrócony to jest w Jezusa wsłuchany. Pyszczek owcy jest uśmiechnięty, ona jest przeszczęśliwa. Ona jest przeszczęśliwa. Człowiek nawrócony jest przeszczęśliwy. Nożża owcy są rozszerzone, ono wąchuje się w Chrystusa, ono wciąga zapach Chrystusa. To jest ten też element wewnętrznych uczuć, czyli miłości do Chrystusa. Zobaczmy dalej na twarz Jezusa. I oczywiście jest bardzo uległa. I kiedy ja patrzę na ludzi, którzy się nawracają tam przed tym obrazem, to właśnie wygląda jak ta owca. Twarz jest zatroskana. Jezus mówi, że ma jeszcze inne owce, które poginęły z jego owczarni czy z domu mojego ojca. Muszę przyprowadzić do mojej owczarni. Twarz zatroskana. Usta Jezusa. Jeden kącik jest namalowany smutny, drugi jest uśmiechnięty. To nie jest przypadek. Maleś się nie pomylił. To są emocje Jezusa, który był pośród nas i jest pośród nas. Z tymi, którzy płaczą i cierpią, z tymi, którzy się weselą i radują. Jezus tutaj pokazuje prawdziwą swoją autentyczną obecność pośród nas. Zobaczmy dalej na uszy Jezusa. Jedno ucho jest odsłonięte. Jest to kontakt z całym Kościołem. Teraz ja rozumiem te słowa z Ewangelii, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. To ucho jest dla wspólnoty, która w domu się modli o powrót syna, córki, ojca, matki. To jest właśnie ucho dla wspólnoty, dla ludzi, którzy gromadzą się w imię Jezusa Chrystusa. Ucho przy sercu owcy to jest ucho dla naszych serc, abyśmy odpowiedzieli sercem. Mi się najbardziej tutaj podoba ten motyw świętego Piotra, który zaparł się o Chrystusa. Jakby święty Piotr nie zaparł się Chrystusa w tym momencie, kiedy kogut zapiał, to on byłby pod krzyżem. Ale już poddał się, demon go oskarżył i bał się tam pójść. Bo jak może spojrzeć w oczy Chrystusowi, bo się go zaparł. A ucho przy sercu owcy to jest właśnie odpowiedź świętego Piotra, kiedy Jezus się go pyta później po zmartwychwstaniu, Piotrze, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? On mówi, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. A Jezus mówi, paś owce moje. To jest niesamowite. Jezus pokazuje, gdzie jest prawdziwa głębia miłości i budowania relacji z Chrystusem, to jest w naszych sercach. Tam mamy szukać odpowiedzi. Bo my możemy dużo mówić, ale jak wejdziemy w nasze serca i z głębi serca odpowiemy, to jest to prawdziwa odpowiedź, który od nas oczekuje Chrystus. Czyli to ucho przy sercu owcy o tym mówi. Zobaczmy szaty, już jak zostały wspomniane. Cynober, co jest ciekawe, znalazłem dużo o tym pigmencie w malarstwie. To jest ten kolor pomarańczowy, czerwony. Jak to podkreślają ci znawcy pigmentów w malarstwie, jest to najbardziej wyrazisty kolor czerwony, jakikolwiek powstał w tamtych czasach. Temu był taki drogocenny. To są szaty królewskie, Jezus jako król. Ta wierzchnia szata to jest jako najwyższy kapłan. Co więcej, teraz jeden taki kapłan przybył z Włoch, też biblista, mówi, że księdza, ta szata to jest tak namalowana jak tron. Jezus na tronie, Jezus jako król. Co więcej, Jezus mówi, namaluj moje serce, świętej Małgorzaty Maria Alacoque i mówi do niej, jako pokazał na tronie. Czyli intronizował serce ponad wszystko. Później siostra Faustyna Kowalska miała orędzie namalujmy całego, bo dalej to serce nie przemawia do ludzi. No i ostatni element to jest serce. Zobaczmy, ono jest namalowane na odsłoniętej piersi Chrystusa. Czym jest ta pierś? To jest właśnie symbol ofiary. Ja mówię, że to jest właśnie ołtarz ofiarny, tam gdzie dokonuje się Eucharystia. Były takie momenty, że o 12 w nocy odprawiałem msze święto. Dosłownie, o 12 w nocy nie chciało mi się za żadne skarby. Boże, nie. Czuję w sercu, idź się módl. Byłem w kościele, powiedziałem msze święto, później była łaska. Przyjeżdżali ludzie, prosili o modlitwę, była msza święta, po Eucharystii wracają pół godziny później z telefon przy księdza, już Blanka, dziewczynka, która leżała w inkubatorze, zapalenie płuc, lekarz mówił, że już nie przeżyje 3 godzin. Ona już w rękach matki jest zdrowa. To są niesamowite świadectwa właśnie eucharystyczne. A jeszcze takie jedno świadectwo niesamowite, jak to Pan Bóg nas prowadzi właśnie przez ten wizerunek, dociera do wielu ludzi. Co wyobraźcie, ostatnio w listopadzie byłem w Stanach Zjednoczonych. Ja nigdy nie latałem samolotem, się bałem w ogóle lecieć samolotem. Ja nie wiedziałem, po co ja tam lecę. Miałem głosić serce Jezusa. I kiedy tam byłem, mówiłem o sercu Jezusa, rozdawałem obrazki. Później otrzymuję informację, dzwoni do mnie taka pani Ewa, którą tam spotkałem. Przy księdze, ten obraz jest niesamowity. Byłem u Patryka w hospicjum i tam dałem mu obrazek. Patryk ma 50 lat, jest Włochem. Co się okazuje, jest całe życie w mafii włoskiej. Mówi, przy księdze, on jest strasznie cierpi, jest umierający. I mówi, przy księdze, jak mu powiedziałem mu o tym właśnie tej teologii obrazu, o tym, co ten wizerunek przedstawia, Patryk się rozpłakał. Płakał jak małe dziecko. Mówi, poprosił o kapłana. Słuchajcie, ostatni raz u spowiedzi był u pierwszej komunii świętej. 40 lat poza Panem Bogiem. Kiedy przy drugiego dnia kapłan go wyspowiadał, Patryk zaczął zdrowieć. On był karmiony sondo i w ogóle był sparaliżowany. Zaczął zdrowić do tego stopnia, że lekarze byli w szoku, że zaczął normalnie jeść. Wziął samodzielnie prysznic. Człowiek sparaliżowany, karmiący sondo. I odszedł po 3 tygodniach, ale w godności. czyli jakby ubrany w garniturze, przygotowany na pogrzeb. Zobaczmy, ja mówię, jak umierał przez swoje życie grzeszne, bo w mafii włoskiej sobie można wyobrazić, a jak odszedł, w jakiej godności. Dlatego to jest właśnie to niesamowite, że serce Boże tak mocno oddziałuje właśnie na ludzi i nawet nigdy bym nie pomyślał, że ja polecę do Stanów właśnie po to, żeby on dostał ten obrazek. Dlatego w tej chwili zobaczmy, po tym przykładzie, jednym, po tym świadectwie, w Nowym Jorku i w okolicach pregnacji jest poddanych 30 już obrazów. Chodzi od domu do domu, od rodziny do rodziny. Po 9 dni jest w każdej rodzinie w formie nowenny. I co ciekawe, już zapisy są na następny rok. Jaka jest potrzeba tego serca Bożego, jaki jest głód tego serca Bożego. Bóg zapłać za to, że mogę powiedzieć. No i zapraszam do Milejczyc.